fragmentu mówiącego o życiu Kościoła możemy się bardzo wiele dowiedzieć. Możemy przyjąć pewną charakterystykę zboru, który funkcjonował w czasach apostolskich. Ta charakterystyka mniej więcej wyglądała tak. Trwali w nauce, we wspólnocie, w łamaniu chleba, rozdzielali jak komu było potrzeba, bo trwali w modlitwach, w bojaźni, mieli wszystko wspólne, sprzedawali posiadłości, uczęszczali do świątyni, cieszyli się przychylnością ludu, a Pan codziennie dodawał liczbę zbawionych. I wszystko wskazuje, że ten model nakreślony zaledwie w kilku wersetach drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich jest jeszcze przed nami. Jest bardzo wiele pracy przed nami do wykonania, aby zbliżyć się do tego modelu, by nasz zbór też charakteryzował się takimi opiniami, takim sposobem funkcjonowania. Ale chciałbym jeszcze, myśląc o tym, że przynosili do apostołów i składali, dorzucić, używając takiego języka konsumpcyjnego, dorzucić do tego koszyka, który już ten zbór ma, jeszcze jeden element, który jest ważny, a który, gdy myślimy, że dawali, nie ma żadnego związku z materialnymi rzeczami. Prowadzącym mnie w tym wersetem jest pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział i werset 26. Cóż tedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem, wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. I to jest ta ważna część, ten ważny element chrześcijańskiego życia i chrześcijańskiego zboru. Kościół nie tylko zarządzał majątkiem. Zresztą wiemy, że i tak niezbyt długo. Chociaż niektórym to pozostało do dziś. Ale przede wszystkim wspólnie budowali życie duchowe. Przynosili coś do zboru. Jeden psalm, inny przynosił wizję, proroctwo, objawienie. Jeszcze inny przynosił jakiś inny element duchowy, inny przynosił chwałę, dziękczynienie. To również są elementy, które składali przed apostołami. Nie na takiej zasadzie to było, że oni dawali, a my bierzemy, ale my dajemy, a oni to ogrzewali i dawali tym, którym to było potrzebne. Jeśli potrzebne było zborowi słowo prorocze, zbór to otrzymywał. Jeśli była potrzebna wizja, zbór to miał. A więc nie tylko przychodzimy do zboru dlatego, że chcemy przyjść, bo chcemy się z kimś spotkać, bo jest nam tutaj dobrze razem być w społeczności. Nie tylko dlatego, że mamy przyjaciół i dobrze się wśród tych przyjaciół czujemy. Nie tylko po to, by sprawdzić, co tam też dziś kaznodzieja wysmaży nam. Ale dlatego, by złożyć te nasze duchowe dobra, z którymi przychodzimy, tu u stóp Wszechmogącego Jezusa Chrystusa i razem tym się dzielić. Bo jeden coś przyniósł duchowego, a drugi może akurat jest w potrzebie. I będziemy mogli tym dzielić się, jak komu potrzeba. Czy to czujecie, że ten Kościół apostolski to nie tylko sięganie do zaciśniętej dłoni, ale też dzielenie się tym, jak Bóg funkcjonuje w naszym życiu? Gdy się schodzicie, jeden służy. Wszystko ku zbudowaniu. Nie by wzbudzić sensację, nie dlatego, by mieć materiał do plotkowania, to chcemy wiedzieć, chcemy się dowiedzieć, a co tam słychać? Zawsze w podtekście pytania, co słychać, jest, no kto z kim przeciw komu najczęściej. Ale co Bóg ma dziś do powiedzenia mnie i tobie, siostro i bracie? Pomyślcie przez chwilę, czym jest nabożeństwo, nie poprzez kaznodzieję, ale poprzez was, poprzez wasze uczestnictwo w nabożeństwie, poprzez aktywne funkcjonowanie w zborze, poprzez to, co wyście przynieśli i złożyli dziś tu w tym miejscu. Co przyniosłeś jako człowiek wierzący, by inny mógł się zbudować, by inny mógł wziąć, bo ma potrzebę, bo ma problem, bo nie wie, jak sobie poradzić. A może przyniosłeś tylko ekologiczną torbę sobą do zabrania czegoś. Jesteś gotowy brać i czekasz, co tu się da wziąć z sobą, co się da zabrać. A może śpiewasz tę pieśń, taki hymn z pielgrzyma. Nie ma, nie ma, nie ma wody na pustyni. A nie, to nie z tego śpiewnika akurat. Masz bagażnik twojego duchowego życia gotowy do załadowania? Czy może masz już go wypełniony i przychodzisz tu, by wypakować z tego bagażnika duchowego entuzjazm, radość, błogosławieństwo, dobre słowo, zachętę, modlitwę, uwielbienie, dziękczynienie? Każdy dzień człowieka wierzącego ma być nowym doświadczeniem, zachętą, odkryciem miłości Bożej, łaski Jego, troski, błogosławieństwa. Bóg nie chce mieć mizernych chrześcijan. Chrześcijan, których doświadczeniem jest przeszłość sprzed 20 kilku lat. Bóg jest dobry, ale czy był dobry w tym tygodniu, który minął? Czy był dobry 20 lat temu? To tak jakby z twoim nawróceniem skończyła się Boża dobroć. Nic się więcej nie wydarzyło. Mam nadzieję, że tak nie jest. Ku przestrodze i przypomnieniu tylko mówię. Nieraz słyszymy takie tęskne westchnienia za darami duchowymi. Panie, daj nam. Ale ten mówiący najczęściej tak sobie myśli, że to oni powinni mieć, że ktoś powinien być duchowy, a ja chcę tylko poruszać się w tym, by ktoś był za mnie duchowy. Oni mają być duchowi, a ja z siatką na łapanie darów duchowych, jak z siatką na motyle, przychodzę, aby je złapać. Nie przychodzimy tu, żeby tylko zgarnąć, ale dać. Jeden ma psalm, inny ma pieśń, inny ma świadectwo, inny ma dobre słowo, inny ma błogosławieństwo. Tak wygląda chrześcijańskie nabożeństwo. Kościół apostolski przynosił, składał i otrzymywał, jak komu było potrzebne. To jest ten element zachęty, płynący też, myślę, z tego słowa. I chciałbym, by on płynął też dziś, z tego zwiastowania. Chcę, byśmy wspólnie kształtowali charakter naszego nabożeństwa. To nie tylko pastor decyduje o charakterze nabożeństwa. Nie tylko rada zborowa. My nie mamy monopolu na duchowość. Każdy z was, w zależności od tego, jakim żyje życiem duchowym, taką atmosferę wnosi do zboru. Taką wnosi wizję zboru. Takie wnosi przesłanie zboru. Jak nie masz nic, to i nic nie wniesiesz. Wtedy jesteś skazany na to, by zabrać coś, by wziąć coś z sobą i zacząć się rozwijać. Kościół składał i otrzymywał, jak komu było potrzebne, ku zbudowaniu, nie rujnowaniu. Oczywiście, że chcemy pozwolić, by Duch Święty działał. To nie my decydujemy, Duch Święty. ale też w tym prowadzeniu Ducha Świętego nie chcemy chaosu. Chcemy, by w pewnym porządku się wiele rzeczy zdarzało. Bóg jest Bogiem porządku. Kiedy stworzył świat, od razu stworzył ten świat uporządkowany. Jest napisane, że najpierw był chaos, ale Bóg wprowadził w ten chaos porządek. Jakby chciał, by był nadal chaos, to by był. Wtedy niczego nie bylibyśmy pewni. Takie meteoryty jak Tunguski spadałyby co chwilę na Ziemię, a może już by Ziemia nie istniała. Gdyby panował chaos. Bóg wprowadził od razu porządek i Bóg jest Bogiem porządku. Pozwólmy Duchowi Świętemu kształtować nas codziennie. Nie tylko tu na nabożeństwie. Główna część, 6 dni jesteśmy kształtowani poza zborem. A przychodzisz 7 dnia i przynosisz te dary wykształtowane przez Boga i mówisz, oto tu jestem, chcę tym służyć, chcę ku zbudowaniu zboru dać świadectwo, usłużyć tym, w czym mnie Bóg prowadzi. Co może wnieść takie uwolnienie w duchowym dawaniu? Po pierwsze, wnosiło to w ten apostolski Kościół zbawienie. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia? No jeden człowiek. Nie, tysiące. 3000 dusz jednego dnia. Ponieważ przynieśli swoją potrzebę. Co mamy robić? Jak mamy żyć? Nie wiemy. I Bóg się przyznał do ich potrzeby. Zbawienie było dziełem uwolnienia poprzez dawanie i branie. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. A potem czytamy kolejne rozdziały Dziejów Apostolskich i ciągle spotykamy Boga w zbawieniu działającego. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. A zbór rósł, ponieważ zbór, ten apostolski zbór miał coś do dania tym ludziom, którzy czuli się zagubieni, którzy nie wiedzieli, co ze swoim życiem robić. Bóg miał dla nich zbawienie. Ku zbudowaniu ten zbór funkcjonował. A kiedy sięgamy już do następnego rozdziału, ja tylko w kilku rozdziałach chcę się poruszyć, żeby wam pokazać, co sprawia, że kiedy przychodzimy i powiadamy, Panie, daję siebie do dyspozycji, czym Bóg odwdzięcza się, dając nam. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Tak, że znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Przekrój przeróżnych ludzi. Bóg do każdego, kto miał potrzebę, kto chciał i szukał Boga, kto nie był pewien swego życia wiecznego, nie był pewien swego zbawienia, przychodził, otrzymywał zbawienie. Pan, nawet tych kapłanów, o których często tak mówimy, oni są w takim negatywnym często świetle przedstawieni w Ewangeliach, jak sprzeciwiali się zwiastowaniu Jezusa Chrystusa. Gdy ten Jezus Chrystus zaczął działać poprzez apostolski Kościół, nawracali się, przyjmowali Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Dom cesarski przyjął i słudzy w domu cesarskiego w Rzymie przyjęli Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Ale nie tylko takim zbudowaniem zbór służył. Inni otrzymywali uzdrowienie, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, bowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Bóg w sposób niezwykły, nadzwyczajny działał. A Piotr rzekł, srebra i złota nie mam, ale to, co mam, daję ci w imieniu Jezusa Chrystusa. Wstań i chodź, bądź uzdrowiony. I zerwał się i stanął, Słowo Boże powiada. Natychmiast wzmocniły się nogi człowieka sparaliżowanego. A gdy został uzdrowiony, co zrobił? Poszedł z nimi do świątyni, wniósł do świątyni coś ku zbudowaniu. Skakał i radował się, że Bóg coś dla niego uczynił. Nie milczał. A gdy skończyli modlitwę, czytamy, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. Bóg znowu temu zborowi odpowiedział, tak, słyszę waszą modlitwę. Nie zignorowałem tej modlitwy. Wasz strach, wasze obawy są mi znane. Współczuję. Chcę być razem z wami. Dowodem tego, że ta modlitwa gdzieś nie rozpłynęła się w przestworzach, było to Boże poruszenie. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy oni zostali uzdrowieni. A Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. To był Kościół działający. To był Kościół, który nie tylko zbierając się odbierał, pobierał tę Bożą moc, ale też potem tym dzielił się z innymi ku zbudowaniu. Tak też to próbuję zinterpretować, kiedy uczniowie, kiedy ludzie wierzący przychodzili, to nie tylko dobra materialne składali. Czasami ludzie sobie myślą, jak ten temat poruszamy, oho, sięgają do naszej kieszeni. Nie, bardziej sięgamy do tego, co chcesz wnieść do społeczności, aby ona rosła i budowała się. Czym chcesz się podzielić? Co Bóg w twoim życiu uczynił? Jak Bóg zmienił to życie? Dlatego takie świadectwa, jakie słyszymy, one również stanowią integralną część życia zboru, bo natychmiast dowiadujemy się, Bóg działa, Bóg jest dobry, Bóg funkcjonuje. Oczywiście jest ogromne ciśnienie ku temu, by też dać zborowi proroctwo, wizję. No jest pewien taki człowiek, już od pewnego czasu mi przysyła proroctwa, martwi się o nasz zbór, straszy mnie nimi nawet. Problem polega na tym, że jego zbór już przestał istnieć. Jakoś dziwnie Pan Bóg troszczy się przez niego o nasz zbór, a o ich zbór się nie zatroszczył. Zbór rozjechał się, nie ma zboru. To chyba nie ma nic wspólnego z Bogiem. To są ambicje czasami. Ale gdy Bóg chce zborowi pomóc, daje pocieszenie, daje radość, daje to, co służy ku zbudowaniu. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Przychodzili do zboru i tam doznawali pocieszenia, radości, błogosławieństwa, z weselem, z radością inaczej mówiąc. Przyjmowali pokarm. Spotykali się nie tylko w świątyni, spotykali się w domach. Mieli sobie coś do powiedzenia. Mieli sobie coś do powiedzenia ważnego jako ludzie wierzący. A ten chromy, który został przy bramie pięknej uzdrowiony, czytamy, zerwał się i zaczął chodzić. A potem wszedł do świątyni, chodził tu i tam, skakał z radości i wielbił Boga. Widział go też cały lud, gdy chodził i wysławiał Boga. Po to jesteśmy tu. Tu w tym miejscu jesteśmy dlatego, aby wyrazić naszą wdzięczność, dać dowód, że Bóg dotyka się naszego życia, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. Bo jak będziemy wyglądali tak, jakbyśmy ocet radą wypili, to ludzie powiedzą, a po co mi taki zbór, a po co mi takie szczęście? Własnych problemów mam dosyć. Mam jeszcze ich problemy wziąć na siebie? Wygląda na to, że oni mają problemy, a mówią, że chcą mi pomóc. Coś się musi w nas zmienić. A gdy zamknęli Piotra i Jana z tego powodu, że stał się cud, to musieli ich szybko wypuścić i powiedzieli tak. Wypuścili ich, obawiając się ludu, który wielbił Boga z powodu tego, co się stało. To są rzeczy, które powinny powodować, że będziemy entuzjastami, wypełnionymi radością. A nie tylko pokiwamy głową, no chwała Bogu, dobrze, gratulujemy i przechodzimy do porządku dziennego. Nie, mamy być ludźmi, którzy zarażą, są zakaźni innych chrześcijan, innych ludzi bez nadziei, może nie chrześcijan nawet. A potem byli tacy jak stróż więzienny, apostołowie w więzieniu. Oni nie stanęli przed Bogiem i powiedzieli: Panie, dałeś nam wizję, dałeś nam proroctwo, mieliśmy iść do Macedonii, co wylądowaliśmy gdzie? W więzieniu. Nie, oni nie skarżyli się na Boga, ale zaczęli wielbić Boga i co? Klawisz do nich przyszedł i mówi: słuchajcie, co mam zrobić? Wy jesteście pełni radości, coś chyba muszę i ja z moim życiem zrobić. Wiesz, a będziesz zbawiony, ty i cały twój dom. Oni mieli przekształcone życie. Wielkie rzeczy zdarzają się ludziom wierzącym, gdy schodzą się razem i służą. Jeden ma psalm, inny pieśń, inny chwałę. Dlatego zdarzają się wielkie rzeczy. Dlatego możemy mówić o wielkim Bogu. Ci ludzie mieli przekształcone życie. Szli do wspólnoty i służyli zbudowaniem. Dzisiejszy tekst przypomina nam, że jako ludzie wierzący mamy być aktywni. Mamy być ludźmi aktywnymi. Najłatwiej jest powiedzieć: nie ma, bo oni. A ty? A twoje życie? Dlaczego od czasu do czasu, raz na 30 lat, czy Bóg to staruszek, który się przebudził i tam ci pobłogosławił? Czy to ktoś, kto codziennie twojemu życiu błogosławi i masz za co dziękować? Ten sam rozdział, 14, tylko wiersz 12 powiada. Dlatego, skoro ubiegacie się tak gorliwie o dary ducha, starajcie się przede wszystkim o takie dary, które przynoszą korzyść całej wspólnocie wierzących. 12 werset. Starajmy się o to, by służyć całemu zborowi, wspólnocie, tym, czym nas Bóg obdarował. Nie wierzę, że ktoś wam postawi tamę i powie nie. Nie możemy pozwolić, by ludzie manipulowali, jeśli mają tylko swoje własne ambicje. Ale skoro ubiegacie się, to służcie darami, które przynoszą korzyść wspólnocie wierzących. Piotr w dzień Pięćdziesiątnicy powiedział tym wszystkim zgromadzonym: wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Prorokować będą synowie wasi i córki wasze. Młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze, na niebie i znaki na dole, na ziemi. To jest zapowiedź Bożego działania. I to nie jest zapowiedź puszczona w powietrze, że może tak się kiedyś będzie działo, ale że tak ma być w Kościele Jezusa Chrystusa. Ja troszkę żartując powiadam, że już jestem w tym wieku, kiedy starcy sny śnić będą, a młodzi będą mieć proroctwa, będą mieć widzenia. Kościół nie zdobędzie świata, jeśli nie usłyszy najpierw Bożego głosu. Bo co powiesz temu światu, jeśli sama nie będziesz mieć przeżyć z Bogiem? Oczywiście ten głos jest zawarty w Biblii i nie trzeba niczego do Biblii dodać. Ale Bóg będzie przemawiać różnorodnie. I Biblia powiada, Bóg będzie przemawiać różnorodnie. Budowanie zboru to nie tylko odpowiedzialność pastora i starszych, ale to jest twoje, siostro i bracie, zadanie. Przychodzisz do zboru i siadasz i czekasz, kto ci będzie usługiwał, kto ci będzie dobrze życzył. Ale dziś to słowo mówi, każdy z was ma być aktywny. Masz być tym, który umie drugiemu powiedzieć słowo błogosławieństwa. Jeden ma psalm, inny ma pieśń, inny ma radość, inny ma świadectwo. Wspólnie to składają w zborze i dzielą się tak, jak komu potrzeba, bo nigdy nie wiesz, komu twoje słowo jest potrzebne, twoje świadectwo, komu jest potrzebne. Może masz słowo dla grzesznika, który jest załamany, sfrustrowany, przerażony, zagubiony, a ty masz słowo pocieszenia. Nie musisz odsyłać tej osoby do fachowców, bo ty jesteś fachowcem, człowiekiem wierzącym. Wiesz, co takiej osobie powiedzieć, jak Bóg twoje życie zmienił, jak Bóg tobie pomógł, jak Bóg zmienił życie twoje. Ani nie musisz też wysyłać grzesznika do piekła, mówiąc, wyjdź stąd, bo tu jest święty zbór. Ale powiedzieć, tu jest miejsce, gdzie możesz szukać Bożego wsparcia, Bożego błogosławieństwa. To jest miejsce, gdzie możemy się modlić. Czasami mówimy, Panie, daj nam ducha modlitwy. To jest zła modlitwa. Bóg powiedział, że w modlitwie pańskiej uczył nas tak. Wy zatem tak się módlcie. Nie jak będziecie mieli ochotę, to tak się módlcie. Jak wam przyjdzie ochota, to się pomódlcie. Ale tak róbcie, tak się módlcie. Czy wam się chce, czy nie? Mamy się modlić. Gdy się zbieracie na nabożeństwo, to każdy z was bierze w nim czynny udział. To jest Boże poselstwo. Można w tej sprawie dyskutować albo praktykować. Myślę, że lepiej jest praktykować niż dyskutować. A zobaczycie efekty tej praktyki, tego odpoczywania w Duchu Świętym w Bogu. I nie obawiajcie się i nie myślcie, że pastor ma taką moc, że może wszystko zatrzymać. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby Pan Bóg sobie z pastorem nie mógł poradzić. Jeśli jest to coś od Boga, to nikt tego nie zatrzyma, nikt tego nie zignoruje, nikt tego nie zlekceważy. Ale musisz być też osobą odpowiedzialną, osobą, która prowadzi duchowe życie niebudzące wątpliwości. Nie możesz być osobą, która raz na ileś miesięcy zjawi się i będzie mieć proroctwo dla zboru, bo to jest na pewno nie to. Jednym z biblijnych przykładów w II Księdze Królewskiej mamy interesującą sytuację. Gehazi był u boku Elizeusza, proroka, a zostali otoczeni przez armię syryjską. I Gehazi wyszedł, wraca do proroka i powiada, słuchaj, tragedia, otoczeni jesteśmy przez wojsko, nie ma rozwiązania. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otoczyło wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego, biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy, panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał. A oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Jeśli nie będziesz trwać w Bogu, będziesz miał cykl pytań. Jak postąpimy? Jak zrobimy? A jeśli trwasz w Bogu, jeśli w Nim odpoczywasz, Elizeusz powiedział, Panie, otwórz mu oczy, żeby nie musiał zadawać takich pytań. Jak postąpimy? Jeśli tylko będziemy skoncentrowani na sobie, na swoim, na własnych sprawach, nie przyniesiemy, by mieć wspólnie tu, bo każdy będzie myślał tylko o sobie. Podobnie jak Gehazi, myślał tylko o sobie. Jak się wydostać z okrążenia? I wtedy pojawiło się, Panie, jak postąpimy? Ale jeśli pozwolimy Bogu działać w nas, będziemy mieć odpowiedzi. Jeśli będziemy trwać w Jego Słowie, w społeczności Ducha Świętego, jeśli będziemy trwać w społeczności zboru, nie będziemy musieli zadawać codziennie takich pytań, jak postąpimy? Ale jeśli zadamy to pytanie, Bóg nam otworzy oczy, pokaże, zobacz, więcej jest po mojej stronie niż po stronie przeciwników. I wtedy przybiegniesz i będziesz chciał się tym dzielić tu, w tym zborze. Powiedzieć, jak Bóg w twoim życiu działa. Od kogo się możemy uczyć takich przykładów? A chociażby i od Marii. Ewangelia Łukasza powiada, że Maria wybrała się w tamtym czasie w drogę i udała się do górskiej krainy miasta judzkiego. I weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. I Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. I zawołała donośnym głosem i rzekła, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo to, gdy dotarł do uszu mój głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. I rzekła Maria, wielbi dusza moja Pana. I rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. Maria nie mogła zatrzymać tego w sobie. Ona nie chciała mieć dla siebie tej informacji. Podjęła podróż, nie lekką podróż, daleką, ale wybrała się do Elżbiety, aby z nią się podzielić tym, co Pan jej dał przeżyć, czego doświadczyła. I myślę, że to jest też pewna wskazówka dla nas, ludzi wierzących. Pan się dotknął ciebie, Pan ci pobłogosławił. Pójdź do drugiego i podziel się tym. Rozradujcie się razem, a potem przyjdźcie do zboru i powiedzcie, Bóg to uczynił. Jesteśmy błogosławieni. Ludzie ciągle stoją na rozdrożu i pytają się, co dalej zrobić? Co uczynić? Jak mam być sługą i świadkiem Twoim? Apostoł Paweł usłyszał te słowa. Powstań. Stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których ci się pokażę. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam. Mamy być uczestnikami, a nie obserwatorami Bożego planu. I Paweł otrzymał wyraźną wskazówkę, co ma dalej robić. Jak ma postępować? Do czego Bóg go wybrał? Nie wierzę, że ciebie, bracie, siostro, Bóg wybrał tylko dlatego, byś cieszył się zbawieniem i to wszystko. Ale wybrał cię dla czegoś większego niż tylko radość, że jesteś zbawiony. Wybrał cię, aby dać świadectwo innym ludziom, zagubionym. Ludziom, którzy nie wiedzą, jak sobie z życiem radzić. I nie zawsze jest to ich winą, że nie wiedzą. Bo ktoś im nie powiedział, ktoś im nie wskazał. Dlatego Bóg powiada, przychodźcie do mnie, wy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam odpocznienie, dam wam wytchnienie. Tu przychodzimy, by szukać życia i to życia wiecznego. Duchowo martwi znajdują życie wieczne. Ci, którzy są chorzy, wierzą, znajdują uzdrowienie. Znajdują Boże odpocznienie. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, nie możemy żyć cały tydzień, jak się nam podoba i wierzyć, że wejdziemy do Królestwa Bożego. Paweł i Barnaba w pierwszej swojej podróży dotarli do Antiochii Pizydyjskiej i mieli coś do powiedzenia. Weszli do synagogi, a tam starsi im powiedzieli, no, mężowie, bracia, jak macie coś ku zbudowaniu, podzielcie się, powiedzcie nam. Wstali i powiedzieli. A potem Paweł Tesaloniczanom napisze, dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. Oni wstali, zachęceni, powiedzieli, mamy wam do powiedzenia słowa życia. Mamy wam do powiedzenia, że Bóg jest dobry, że Bóg uzdrawia, że Bóg leczy. A jeśli nawet nie uzdrowi natychmiast, to daje ci pocieszenie, daje ci nadzieję, daje ci zwycięstwo, daje ci odpocznienie. Ale czasem ludzie powiadają, to jest moja prywatna sprawa. Religia to jest moja prywatna sprawa. Zgadzam się, religia to jest prywatna sprawa, ale chrześcijaństwo nie. Chrześcijaństwo nie jest prywatną sprawą. Jest publiczne i nasze życie nie rozwija się pod kloszem. Kiedy patrzę na nowoczesny, charyzmatyczny świat, widzę wielki nacisk na doświadczenia, przeżycia, ale zawsze pytajmy się, czy coś, czego doświadczamy, jest oparte na Biblii. Czy Biblia o tym mówi? Jest wielu takich ludzi, którzy chcą poza Biblią jakby dołożyć jeszcze to, co im się wydaje. Ale my nie głosimy tego, co nam się wydaje. Głosimy Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwzbudzonego, który jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Wierne trwanie w nauczaniu, w modlitwie, w społeczności sprawiało, że Pan codziennie dodawał nowych ludzi. Wierzę, że gdy my będziemy trwać w społeczności, gdy będziemy przynosić te duchowe przeżycia tu, do społeczności, nimi się dzielić ku zbudowaniu, Pan będzie dodawał, Pan będzie zachęcał innych. Warto przyjść, bo tu mam przynajmniej odpocznienie. Mam chwilę oddechu od tego szalonego, zwariowanego świata. Mieli wszystko wspólne. Tak, mieli Jezusa Chrystusa, który był ich Panem i Zbawicielem. Oto Kościół, który ma tak funkcjonować. Naszym wspólnym dobrem jest modlitwa, Boże dotknięcie. Dzielmy się tak, jak Maria podzieliła się radością z Elżbietą. Dzielmy się tym, co Pan nam dał przeżyć. Nie uciekaj do domu tak szybko. Może tam w kawiarni jest miejsce, gdzie możesz z kimś porozmawiać. Może ktoś będzie stał zagubiony i nie będzie wiedział, co z sobą począć. Co z sobą zrobić. Może jesteś tą osobą, która ma dla niego słowo błogosławieństwa. Może masz słowo pocieszenia dla takiej osoby. Może nie ma pracy, może nie wie, co z sobą zrobić. Może nie wie, w którą stronę się obrócić. Nie ma przyjaciół, czuje się zagubiony. Oto Kościół, który może dać innym to, co sam wziął od zmartwychwstałego Pana. Na wszystkich płaszczyznach naszego życia Bóg przecież działa. Tu złóżmy to, co mamy. Od potrzeb po radość. Niech to będzie nasze wspólne dobro ku zbudowaniu. I wierzę, że ten Bóg dziś również chce błogosławić naszemu życiu. Chce błogosławić tych, którzy są w różnych potrzebach. Jeśli takie potrzeby macie, to chcę zachęcić moich braci, abyśmy razem pomodlili się o tych, którzy będą mieli potrzeby. Jeśli takie macie, jeśli dziś przyszliście, by coś wziąć, a jutro przyniesiecie, by to dać nam jako świadectwo, będziemy wdzięczni. Powstańmy i